Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom. Zastanawiamy się w tym roku, roku wiary, już nad duchowością, która płynie przez wiarę. Przyjmujemy jeden z największych sakramentów, sakrament Bożej miłości, ten, który nas nie tylko umacnia, ale który daje nam w nim Jezus samego siebie, daje do spożycia. To jest ciało moje, to jest krew moja. Zastanawiamy się, na czym polega taka autentyczna, czym jest taka duchowość, czym powinna być płynąca z Eucharystii. No bo jeśli Jezus przychodzi i daje mi właściwie no, wszystko co największe, jakieś te sprawy, które gdzieś tam są obok nas, oczywiście towarzyszą nam cały czas, ale jeśli daje nam w tym jednym momencie samego siebie, to nie mogę jakoś obejść wszystko jedno, czy uczestniczymy w Eucharystii w niedzielę, czy też tak jak my kapłani, a także ludzie świeccy. Są ludzie, którzy codziennie przychodzą na Eucharystię i posilają się. I wtedy rodzi się bardzo proste pytanie, to czym ona jest? Dlaczego jest taka ważna? Dlaczego przychodząc, karmiąc się Eucharystią, Jezusową obecnością, dlaczego, co to powinno we mnie się dokonywać? Bo na tym ostatecznie polega duchowość. To tak jakbyśmy modlili się przez różaniec do Boga, na różańcu, jak mówimy, a nie starali się wypełnić tak jak Maryja woli Bożej. Jakiś czas temu, pewnie około 2 lat, Maryja nawiedzała naszą diecezję. I takim podstawowym programem, hasłem były te słowa: uczyńcie, co wam powie syn. One są parafrazą tamtej z Kany Galilejskiej. Maryja powiedziała do sług, jeśli Jezus im każe przynieść stągwie i wodę. I bardzo podobnie ta duchowość powinna przede wszystkim być zakorzeniona nie tylko w samym oddawaniu czci, ale też w tym, co płynie z tego faktu, z tego aktu. No gdybyśmy przychodzili do Jezusa, a potem jakoś nie wypełniali woli Bożej, no to wtedy jakoś to wszystko byłoby chyba dziwne, chore. Popatrzmy. Sięgam do Łukaszowej Ewangelii, do 22 rozdziału, od wiersza 21. Cały czas jesteśmy w opisie ostatniej wieczerzy. Tak mówi Pan Jezus. Lecz oto ręka mojego zdrajcy jest ze mną na stole. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi według tego, co jest postanowione, lecz biada temu człowiekowi, przez którego będzie wydany. A oni zaczęli wypytywać jeden drugiego, kto by mógł spośród nich to uczynić. Pewnie tak też jest możliwe, że jeden z tych 12 Jezus powołał każdego z nich, no i nie sprawdził się, to znaczy zdradził Jezusa. Potem to zobaczy. Ale gdyby wtedy się zorientował, gdyby wtedy przyjął to Jezusowe zaproszenie, bo to było zaproszenie, ręka mojego zdrajcy jest tutaj. Nie? Każdy z nas musi ciągle gdzieś to sobie przypominać, że wśród apostołów, pierwszych biskupów, no był zdrajca. Był pierwszy papież, ale był też i zdrajca. I tu nie ma się jakoś tak co gorszyć. Czasem patrzymy, no tam ktoś, a tu jego wypowiedź. To są trudne oczywiście sprawy i rzeczy. No ale tak z historii gdzieś tam przeglądałem życiorys i życie prymasa tysiąclecia, prymasa kardynała Wyszyńskiego. Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział, że nie byłoby na stolicy Piotrowej papieża Polaka, gdyby nie twoje cierpienie, trud. Pamiętamy te kilka lat wypędzenia właściwie, gdzieś zabrania, koszmarnych lat. I wtedy także wielu obok pracujących z nim no jakoś nie poszło za nim. Nie przyjęło podobnej postawy. No potem ksiądz prymas po uwolnieniu zawsze prosił, żeby nigdy nie oceniać, nie dokonywać ocen. Ale jeden wielki się stał, który podjął trud, cierpienie, może przypominające Jezusa, ale to już, żeby o tym też ciągle pamiętać, że Pan Jezus powołuje nas do trudnych sytuacji, każdego z nas. Czytam dalej. Powstał również spór między nimi o to, który z nich może być największy. Lecz on rzekł do nich: królowie narodów panują nad nimi, a ich władcy przyjmują nazwę dobroczyńców. Wy zaś nie tak macie postępować, lecz największy między wami niech będzie jak najmłodszy, a przełożony jak sługa. Któż bowiem jest większy, czy ten, kto siedzi za stołem, czy ten, kto służy? Czyż nie ten, kto siedzi za stołem? Otóż ja jestem pośród was jak ten, kto służy. Zatrzymam się tutaj. To bardzo ważna część tego spotkania z Jezusem. Od razu zauważmy z tej pierwszej już części, że duchowość płynąca z Eucharystii, to przede wszystkim powinna być ta duchowość, która pozwala mi się rozwijać i pogłębia moją przynależność do Chrystusa przez fakt, że ja słucham Go w tej Eucharystii, tak jak oni w tej wieczerzy. Paradoksalnie jakoś, jakby zapomnieli się, moglibyśmy tak powiedzieć, chyba coś nie za bardzo. A jednak tak było. Oni szukają siebie jako najważniejszych. Jezus mówi im, że to w ogóle jest jakieś chore, nie do przyjęcia, ponieważ zbawienie przyszło przez służbę, Jezusową służbę, choć On jest Panem. I teraz postawa każdego z nas, postawa, nie wiem, papieża, biskupów, kapłanów, każdego, także uczestnika Eucharystii Świeckiego, powinna sięgać dziś tutaj do mówiącego Jezusa i jakoś penetrującego samego siebie. Jezus właściwie nie zaproponował im, no tam szukajcie swoich najważniejszych miejsc. Nie ma zbawienia bez służby. Odniosę to może do samego siebie. Kapłan, który jest pyszałkiem, no to jest chora sprawa. Czy może prowadzić drugiego człowieka do zbawienia? No zawsze będzie promował jakość siebie. Jakość siebie będzie promował. Może, pozwólcie, że takie gdzieś jeszcze czasy seminaryjne, własne czasy, lata 70. Na jednym z sesji egzaminacyjnej profesor prosi, żebym powtórzył język łaciński. Ja byłem obrażony na Pana Boga. Przyszedłem do kaplicy i mówię, Panie Jezu, no przecież wszyscy głupi w tym moim, na moim roku, ale dlaczego mnie to zrobiłeś? I ja mówię, oczywiście to tak jakoś upraszczam, ale to tak właśnie wyglądało. I nagle Pan Bóg dał mi odczuć, że to w ogóle jest chore. Co masz, czego byś nie otrzymał? Można tak myśleć, nie? I czasem porażka, jakiś problem może przynieść no, genialny owoc, no praw, taką radykalną zmianę. Czego ty chcesz? A nawet jeśli by tak było, że masz takie dary, to i tak jest. To jest Boża sprawa. Może oni mieli mniej, ale to w ogóle nie wchodzi w rachubę. Dlaczego taką dokonujesz ocenę? Sięgam do tego faktu, bo ono jakoś w ogóle przestawiło całe moje myślenie. Każdy z tych moich braci odtąd stał się no, niezwykle cenny. I nagle człowiek zobaczył, że to ja mam problem. To ja nie umiem przyjąć mojej własnej porażki. To ktoś, stawiając mi jakąś tam niekorzystną ocenę, nagle, no nie wiem, dokonał oceny, nie wiem, może na zewnątrz, bo tak też może być, nie? No co moi koledzy powiedzą? Albo ktoś jeszcze powie, no a kto? A przecież, no zwykła rzecz, no coś czasem trzeba powtórzyć i koniec. Ale ta powtórka w takim przypadku może być no wielkim błogosławieństwem, wielkim. Czytam z takich życiorysów ludzi świętych, to no chociażby ten fakt, epizod u Marii Tereski o Dzieciątka Jezus, taki, nie? No przecież święty, jeden z największych świętych ostatniego czasu. A jednak gdy była mała, jej ojciec zauważył, że no, rodzi się z niej pyszałek i kiedyś na święta nie dał jej prezentu. I ona była obrażona. I opisuje w Dziejach Duszy, opisuje, że to był jej moment nawrócenia. Przecież to mi się należy, jak to, jeżeli mój ojciec mnie kocha. Pyszałkowi wydaje się, że to tak jest, że on powinien to mieć. I tutaj, no właśnie, święci też nam podpowiadają, że to w ogóle nie o to chodzi. To znaczy mieć. I nikt z nas nie jest wolny od, no właśnie, tego chyba największego z grzechów. Teologia moralna wyznacza w kategorii grzechów tych głównych pychę na pierwszym miejscu. Pycha. A przecież jeśli chcę, żeby inni mi służyli, no to znaczy jestem pyszałkiem. Który z nich jest największy? To możemy nie zauważyć tego, co jest naprawdę istotne. Jezus mówi dziś w tej Eucharystii, przecież ja jestem waszym Panem, a jednak wam służę. I nie ma innej możliwości. Jeśli chcę dobrze przeżywać swoje powołanie kapłańskie, jeśli chcę owocnie, muszę się skonfrontować z tą moją postawą, z moją osobistą postawą. Jezus mówi mi, nie masz wyjścia. Jeśli chcesz być kapłanem, to musisz służyć. I teraz, jeśli mi coś tam odskakuje, no to jest chore. To muszę, nie wiem, wyklęczyć, może jakieś baty dostać, może jakąś porażkę, może jakieś rozdarcie, nie wiem, no wszystko jedno. Czasem przyjdzie jakieś choróbsko wielkie, przepraszam, że tak to nazywam, nagle człowiek wielki, gigant jakiś tam nie, i nagle pokornieje. Pan Bóg ma tutaj swoje jakieś tam te drogi naszej przemiany, ale wracam jeszcze raz do tego, bo to Jezus mówi, a oni są nadal pyszałkami. Jeśli oni nie przyjmą tego słowa, nic się w ich życiu nie zmieni, nic. I muszą to przyjąć. Jeśli chodzą na Eucharystię, jeśli są na ostatniej wieczerzy, akurat to się wydarzyło, taki mieli problem. Który z nich jest największy? No to tak jakbyś, nie, no nie wiem, no tam godności otrzymaj teraz, o, teraz powinni się wszyscy kłaniać. To jest potworna pokusa, koszmarna pokusa, która niestety każdemu z nas grozi. A Jezus mówi, że oni tak sobie myśleli przy tej ostatniej wieczerzy, kiedy Jezus tutaj, w tym czasie, w tym miejscu łączy swoją ofiarę, w tej Eucharystii uobecnia ją, a oni myślą, który z nich jest większy. No chor. Ale jednocześnie podpowiada nam, że no taki jest człowiek. Tak jest człowiek i czasem się wkurzamy, że ksiądz, no kurczę, no jak to ksiądz przy ołtarzu nie powinien być? No powinien być. No powinniśmy takimi być. I dzisiaj Pan Jezus zostawia nam kapłanom, no chociażby jeśli myślę o tym fragmencie Ewangelii, ale przecież myślę, że każdy, kto będzie sięgnął tutaj do tego, chociażby nie do tego spotkania dzisiaj czwartkowego, no to jakoś, dlaczego jestem pyszałkiem? Eucharystia, która daje mi pokornego Jezusa, który ogołocił, który przyjął, no, narodził się w Betlejem. Kto z nas chciałby tam się narodzić, w jakiejś tam grocie, byle jak, byle gdzie, nie mieć samochodów, nie mieć no, potworną biedę. I nagle Jezus nas zbawia właśnie przez to, nie przez jakieś inne rozwiązanie. Sięgając jeszcze raz do tej sytuacji, no, może warto by gdzieś co jakiś czas może sobie poklęczeć to, co przeżywamy podczas pierwszych niedziel w roku wiary. Biskup Edward Janiak zaproponował, żeby tak było, nie? Po każdą pierwszą niedzielę miesiąca rozważanie, ale naklęcząco. Jezus, ten sam, którego przed chwilą, nie? Celebrowałem, uobecniałem. Ktoś mówił mi niedawno, że ale wiesz, że gdy się klęczy, to zupełnie coś innego w Eucharystii. Jakoś tak, nie? Można jakoś przyjąć, uobecnić, ale coś tam, a tu nagle poklęcz. I Pan Jezus coś może mi powiedzieć, no właśnie, może fruwasz w tych swoich jakichś tam dziwnych zachowaniach, ale to takie pokorne. Tak, wszyscy tutaj jesteśmy na równych jakby prawach, tak. A im więcej jakiegoś takiego niezrozumienia w moim patrzeniu na Jezusa, tym powinienem jakby tu więcej klęczeć. Może wielkim dobrodziejstwem jest też dla nas kapłanów, którzy ostatni synod nasz diecezjalny zaproponował, żeby na plebaniach były kaplice, tam gdzie to jest możliwe, żeby kapłan miał taką nieustanną możliwość, nie? Coś mnie dręczy, czy komuś chciałem tam przyłożyć, czy klękam, nie? Wkurzam się, bo ktoś mnie zlekceważył, bo no to klękam. I nagle mówi mi Jezus, no to a ja też taki byłem, mnie też tak zlekceważyli. No na tym polega też moje życie kapłańskie. Niech Pan Jezus zaprasza nas do Eucharystii, w której mówi.